polityczne.
10 minut po 14. Mariusz Rytel, witam w Grach Politycznych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sobotnich wyborach regionalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. To po Polskim Stronnictwie Ludowym kolejne ugrupowanie, które postanowiło coś zmienić na tej scenie, a może po prostu na tej lokalnej scenie politycznej, a może niekoniecznie zmienić, a po prostu ugruntować dotychczasowe pozycje. Wszystko oczywiście pod kątem zbliżających się wyborów samorządowych. To już za 2 lata. Zresztą Ryszard Petru też o tym mówił, będąc niedawno w Białymstoku. Porozmawiamy sobie też i podsumujemy ten rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Od niedawno ogłoszonej konstytucji dla biznesu po już niebawem ogłoszonej ustawie oświatowej. To wszystko dzisiaj w Grach Politycznych, a za chwilę przedstawię gości. Gry polityczne. Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle.
Witam państwa.
Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
I Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15. Witamy.
Witam serdecznie.
Panie pośle. Panowie posłowie, dzisiaj w studiu zaczniemy od tych najbardziej aktualnych tematów. Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o regionalne struktury Prawa i Sprawiedliwości po sobotnich wyborach?
Prezesem nadal jest pan poseł minister Krzysztof Jurgiel. Zmienił się troszeczkę skład zarządu. Poza tym niewiele
się zmieniło. Ale coś się zdziwiło?
No, raczej niewiele. Spodziewałem się mniej więcej takiego przebiegu obrad. Zarząd jest w pełni związany z panem Krzysztofem Jurgielem, przynajmniej zdecydowana, przytłaczająca większość tych osób, które zostały wybrane. Pan prezes już, można powiedzieć, kolejny raz Krzysztof Jurgiel. Ma więc pełną swobodę i poparcie władz regionalnych do dalszych działań związanych między innymi z przygotowaniami do wyborów samorządowych.
Trochę dziwi może brak tych takich najbardziej znaczących postaci Rady Miasta Białegostoku, jeżeli chodzi o ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości w zarządzie okręgowym, we władzach regionalnych.
To prawda, aczkolwiek spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji.
Panowie, posłowie, pan poseł Truskolaski?
To tak naprawdę pan poseł Jarosław Kaczyński namaścił pana ministra Jurgiela na to stanowisko. No a przedstawiciele podlaskiego PiS-u tylko i wyłącznie utwierdzili go w przekonaniu, że rzeczywiście może być tym prezesem okręgowych struktur.
Ale tego nikt nie ukrywa. Poszczególne wybory w innych regionach też ich efektem jest wybór tego, kogo wskaże prezes Jarosław Kaczyński.
No, tak zauważyliśmy.
Mamy takie partie wodzowskie, panie pośle, jakoś nie wiem, czy dobrze się w tym czujecie, czy nie?
No, w Nowoczesnej jest demokracja, w PSL-u, jak zobaczyliśmy ostatnio, również okazało się, że poseł Baszko, który był faworytem, nie został wybrany na prezesa okręgowego PSL-u, więc uważam, że akurat w partiach demokracja się sprawdza. PiS w swoim statucie zapisał inaczej, to prezes wybiera swojego szefa.
Wybierają
w okręgu
struktury regionalne, a prawo do wskazywania kandydata ma prezes partii. Jest to też zgodne z regułami demokratycznymi. Demokracja jest nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie wygrywa faworyt, ale także przy innych rozwiązaniach.
Kukiz 15, wolna Amerykanka.
To tak bardzo mocno słowo, panie redaktorze, ja bym to nazwał raczej oddolnością. Jest to lepsze określenie w mojej opinii. Z tego też powodu my tworzymy nową jakość na scenie politycznej. U nas nie jest tak, że przyjeżdża lider z Warszawy i mówi, kto ma być prezesem. Ja szanuję oczywiście wybory w innych grupowaniach, tak? Jeżeli takie jest podejście, ja również wywodzę się z organizacji dość hierarchicznych, także rozumiem takie podejście do działania. My natomiast Kukiz 15 budujemy oddolnie swoje struktury. Również oddolnie wybraliśmy ostatnio lidera Stowarzyszenia w Województwie Podlaskim, został nim radny miejski z Grajewa Daniel Purwin. Także myślę, że w tym kierunku będziemy szli. Jest to też wybór celowy, radny wybrany w jednomandatowym okręgu wyborczym właśnie po to, aby szykować nasze struktury na wybory samorządowe już za 2 lata, de facto za 1,5 roku.
Pan redaktor poruszył tutaj ciekawy temat, że wielu znamienitych działaczy PiS-u z Białegostoku nie zostało wybranych do zarządu okręgowego, takich jak pan przewodniczący Gromko, pan radny Madras czy pan radny Stawnicki. No jest to zastanawiające i widać, że PiS chyba zmienia tą politykę samorządową i na wybory samorządowe będzie stawiał na inne twarze.
Ale na jakie?
Gdy będą gotowe listy, wtedy będziemy wiedzieli. Mówiłem już, że spodziewałem się podobnego wyniku wyborów. To tylko potwierdza silną pozycję pana prezesa Jurgiela.
A nie jesteście zadowoleni ze swoich radnych, panie pośle?
Ale ja tylko jeszcze raz mówię, że spodziewałem się takiego wyniku wyborów, który potwierdza silną pozycję pana prezesa Jurgiela. Nic więcej nie powiedziałem.
W każdym ugrupowaniu świadczą o tym, że przygotowujecie się mniej lub bardziej aktywnie, ale jednak do tych wyborów samorządowych. Wizyta Ryszarda Petru i prace nad programem dla Polski Wschodniej. Na czym mają polegać?
W Białymstoku było pierwsze spotkanie rozpoczynające te prace nad programem dla Polski Wschodniej. Chcemy pokazać, że Nowoczesna nie zapomina o tych 5 województwach z Polski Wschodniej. W tych pracach biorą udział przewodniczący regionów plus posłowie, którzy mają biura w tych okręgach.
A macie już jakieś pomysły na to, żeby zawładnąć sercami obywateli?
Wiemy, jakie mamy problemy na Podlasiu i niestety cała Polska Wschodnia ma podobne problemy. Głównie infrastruktura, rozwój przemysłu, rozwój nowych przedsiębiorstw, ale gdy ta infrastruktura będzie się rozwijała, to te firmy również będą...
Czyli mamy program Polski Wschodniej, to są fundusze unijne zatwierdzane na okres, w tej chwili obowiązuje perspektywa 2014-2020 i zastanawiam się, co można jeszcze zaproponować. Tam też jest innowacyjność, tam też jest przedsiębiorczość, tam też jest infrastruktura.
My będziemy prowadzić szerokie konsultacje, nie tylko wewnątrz strukturalne, ale również z mieszkańcami i gdy już skończymy te prace, na pewno Państwu przedstawimy efekty. Na pewno będzie to program dla wszystkich mieszkańców Polski Wschodniej, dla tych 5 województw.
Też bym chciał tak zakomunikować od siebie, że Kukiz 15 właśnie jest tą dużą szansą dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, aby zaistnieć w wyborach samorządowych realnie. Ja serdecznie zapraszam już dzisiaj do współpracy, ponieważ my nie jesteśmy ugrupowaniem, które po pierwsze odgórnie jakby namaszcza poszczególnych liderów, po drugie...
Jak przyjeżdża Paweł Kukiz, podobnie jak w przypadku ważnych polityków z Warszawy i to w przypadku Prawa i Sprawiedliwości i Nowoczesnej, to jakoś tak ludzie chyba inaczej to odbierają, prawda?
Być może, są oczywiście pewne reguły jakichś tam gier politycznych, tak, w takim programie, w którym się znajdujemy, natomiast i o tym warto mówić, natomiast faktem jest, że ja osobiście również nie mam żadnych zobowiązań wobec jakichś kolegów różnych dziwnych, tak, gdzieś tam z przeszłości politycznej, albo z jakichś spółek Skarbu Państwa, albo...
panie pośle?
Ja nikomu nic nie sugeruję, mówię tylko na swój temat. I tutaj naprawdę jest to szansa duża, że jeżeli ktoś w danym mieście, w danej miejscowości chciałby zaistnieć, nie wywodzi się z lokalnych układów, to serdecznie zapraszam do Kukiz 15. Jest szansa kandydowania, jest szansa, by zostać radnym.
Ale to jest naturalne.
Wróćmy może do Polski Wschodniej, bo to była mowa między innymi o wizycie...
Pan poseł Dariusz Piątkowski, proszę
bardzo. Wizycie pana Petru. Miał mówić o rozwoju gospodarczym Polski Wschodniej, a z relacji nawet z Gazety Wyborczej słyszałem, że tam może dwa zdania padły na ten temat. Reszta dotyczyła spraw ogólnopolskich. Sam pan Petru jakby niespecjalnie o tym chciał mówić. Realnie my próbujemy jako Prawo i Sprawiedliwość doprowadzić do tego, aby rzeczywiście pojawiły się tutaj większe pieniądze z budżetu państwa i wbrew temu, co robiła Platforma z PSL-em przez ostatnie 8 lat, spróbujemy wrócić do tego, aby w końcu powstała S19 i to w takim przebiegu racjonalnym, prosto przez Czarną, Białostocką i Sokółkę do Kuźnicy. Pani premier kilka tygodni temu była w Łomży, wyraźnie mówiła o rozpoczęciu tej części Via Baltiki, której brakuje i w końcu Łomża doczeka się obwodnicy. Ci, którzy jeżdżą do Warszawy samochodami, widzą, że dobiega na szczęście końca inwestycja, droga do Warszawy, a więc realnie próbujemy otworzyć nasze województwo na pozostałą część państwa i rzeczywiście to, o czym pan redaktor mówił, wspomożeniu Polski Wschodniej służy także i program Polski Wschodniej. Białystok niedawno otrzymał kilkaset milionów złotych na przebudowę dwóch dużych tras drogowych, a więc nie sam prezydent, ale bardzo poważnym udziale także i rządu i środków unijnych. To dzieje się zresztą w wielu innych miastach Polski.
Muszę się tutaj odnieść z uwagi na to, że spotkanie z Ryszardem Petru było otwarte. Przyszli na nie mieszkańcy Białegostoku i województwa podlaskiego. I tak naprawdę to mieszkańcy nadali ton temu spotkaniu, ponieważ większość czasu Ryszard Petru poświęcił na odpowiadanie na pytania. A pytania nie dotyczyły Polski Wschodniej, tylko generalnie polityki, bo jednak ludzi z Białegostoku, ludzi z województwa z województwa podlaskiego. No, interesuje również ta duża polityka.
Czy jak przyjeżdża lider partii znany z ogólnopolskich kanałów telewizyjnych i radiowych, to znaczy, że pytamy go o sprawy ogólnopolskie.
Ja bym również chciał zaznaczyć, że bardzo ważne jest w kontekście rozwoju województwa podlaskiego wykorzystywanie naszego położenia geograficznego, które jest z jednej strony czasami niestety złe, tak, jak chociażby to, że nie wiem, mamy przesmyk suwalski, co jest zagrożeniem militarnym, natomiast musimy wykorzystywać nasze duże zalety, które posiadamy. I tu na przykład chciałbym powiedzieć, że bardzo będę intensyfikował w przyszłym roku działania na odcinku polsko-białoruskim. Chciałbym, aby właśnie z Białorusią nasze racje zostały mocniej jakby związane, tak? Wiemy o wielkiej szansie, jakim jest nowy jedwabny szlak chiński. Chiny bardzo mocno patrzą w kierunku Polski, również w kierunku Białorusi. Według mnie województwo podlaskie może być dla Chin oknem na strefę wolnego handlu, czyli Unię Europejską Zachodnią. Natomiast Groźniejszczyzna jest świetnym oknem na tą strefę azjatycką wolnego handlu, tak? W Unii z Rosją i Kazachstanem, Unii Celnej. To powoduje, że tutaj te nasze pogranicze tak naprawdę nie ma przeciwstawnych kierunków, tak? Tylko ma wspólne kierunki i jak najbardziej możemy...
Nie boi się pan, że ten układ w stronę Europy Zachodniej i w ogóle Unii Europejskiej i naszego regionu, czyli możliwość bezwizowego odwiedzania Grodzieńszczyzny, tak? To jest już pewnego rodzaju początek rywalizacji pomiędzy Grodnem a Białymstokiem?
Ja myślę, że my się będziemy raczej uzupełniać niż sobie rywalizować. Białoruś i Polska są trochę innymi państwami, natomiast wydaje mi się, że warto byłoby doprowadzić do takiej sytuacji, jak miało miejsce kiedyś, że Białystok z Grodnem był bardzo silnie związany. I dlaczego nie możemy zrobić tak, że białostoczanie spędzają czasami weekend sobie w Grodnie, tak, świetnie się bawiąc, a nasi przyjaciele z Białorusi bawią się świetnie w Białymstoku.
Pamiętajmy, że na razie nie ma podpisanej umowy o małym ruchu granicznym, chociaż jest przygotowana od kilku lat. Strona białoruska nie za bardzo jest tym zainteresowana. Na razie uruchomiła tak naprawdę tylko i wyłącznie podróże turystyczne, tak to nazwijmy. I ciągle do tego otwarcia na Białoruś jest chyba jeszcze nas trochę czasu czeka. Chiny natomiast też rzeczywiście partner bardzo, bardzo duży. My przy nim jesteśmy karzełkiem, ale możemy przy tym skorzystać. Część polskich produktów może być już sprzedawana do Chin. To jest bardzo ważnym elementem przy chociażby embargu stosowanym przez Rosję.
I tak nasi goście zgrabnie przeszli od spraw lokalnych i takich bardzo prywatnych, personalnych we własnych partiach do wielkiej geopolityki, a my trochę wrócimy z tej geopolityki po przerwie i porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądał ten rok rządów i jak będzie nam się żyło w przyszłości. Wracamy po krótkiej przerwie.
Gry polityczne.
W studiu przypomnę Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej i Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15, czyli nasi regionalni posłowie, przedstawiciele regionalnych struktur tych ugrupowań sejmowych. Rok rządu za nami, okraszony tak naprawdę zapowiedzią konstytucji dla biznesu. Pan poseł Dariusz Piątkowski zadowolony z tego, co mówił pan premier Morawiecki?
To był dobry rok dla Polski i dla Polaków. Prawo i Sprawiedliwość, przejmując władzę w Polsce, realizuje stopniowo swoje zapowiedzi w kampanii wyborczej, w przeciwieństwie do poprzednich partii, które rządziły, które często realizowały potem rzeczy, jak chociażby podwyższanie wieku emerytalnego, o których w ogóle nie mówiły w swoim programie wyborczym. My systematycznie, punkt po punkcie, ten program realizujemy. Większość z państwa na pewno słyszała o programie 500+, czyli tych kwotach wypłacanych dla rodzin, które posiadają dzieci.
No, znaczna część, myślę, naszych słuchaczy nawet odczuła na własnej skórze ten program.
Tak, i zdecydowana większość Polaków ten program dobrze odbiera. Ostatnio obniżyliśmy wiek emerytalny. Projekt ustawy prezydenckiej został przegłosowany w Sejmie, poszedł do Senatu. Wracamy do wieku 60 i 65 lat, tak jak to zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej. Potwierdziliśmy również program Mieszkanie Plus, który ma ułatwić budowę tańszych mieszkań z udziałem gruntów Skarbu Państwa. Bezpłatne leki dla seniorów, to te najbardziej może rozpoznawalne i wiele innych działań, które myślę, że przez Polaków są dobrze odbierane. Stopniowo będziemy realizowali także kolejne zapowiedzi wyborcze, a pan premier Morawiecki, mówiąc o konstytucji biznesu, mówi o pewnej filozofii polityki państwowej wobec przedsiębiorców. Tak, aby przedsiębiorcy nie byli traktowani jako potencjalni złodzieje, tylko jako ludzie, którzy budują nasz dobrobyt gospodarczy, dzięki którym państwo może funkcjonować i w związku z tym państwo ich powinno dobrze traktować, tych uczciwych.
A żeby ich dobrze traktować, to trzeba im na przykład, nie wiem, zmniejszyć podatki albo dać...
Ale o tym właśnie rozmawiamy. Premier Morawiecki i pani premier Szydło podczas tego kongresu 590 czy 590, czyli tych pierwszych cyfr kodu polskich produktów, wyraźnie mówili o działaniach ustawowych, które to zmienią. Tak, aby interpretacja prawna chociażby była pewna i nie zmieniała się w czasie, aby urzędy skarbowe nie tylko i wyłącznie represjonowały przedsiębiorców, ale bardziej im pomagały.
Tam ale jest obniżyliśmy, taki zapis dotyczący tego, że nie można przedsiębiorcę, można powiedzieć, sądzić dwa razy za to samo.
Tak jest, czyli ale wprowadziliśmy... chociażby obniżony CIT 15% dla małych spółek. To są zapowiedzi, które i działania, które ewidentnie poprawiają klimat dla działania polskiego biznesu, ale też czasami ten rząd pomaga przedsiębiorcom polskim w trudnej sytuacji. Chociażby fabryka Autosanu uratowana przez tak naprawdę polskie państwo. Mówimy też o potrzebie repolonizacji polskiego przemysłu, między innymi poprzez pomoc polskim firmom. Tu premier Morawiecki wyraźnie stawia chociażby na taką innowacyjną działalność jak elektromobilność, tak to nazwijmy, czy samochody elektryczne. Firma Solaris, tu jest znana w Europie z budowania samochodów elektrycznych, które wygrywają przetargi także i w Europie. Warto, aby pomyśleć o rozwoju tej dziedziny motoryzacji, bo w takiej powszechnej motoryzacji to na razie wielkich szans w starciu z wielkimi koncernami, które już od wielu lat funkcjonują, raczej wielkiej szansy byśmy nie mieli.
Posłowie opozycyjni tutaj wymieniali się gestami. Nie wiem, czy ustaliliście, który pierwszy? Pan poseł Andruszkiewicz.
Nie ma problemu, mogę oczywiście zacząć. Ja dostrzegam pozytywy, tak, rządu PiS, natomiast no, nie będę o nich mówił, świetnie wymienił pan poseł Piątkowski, że z niektórymi będę polemizował, natomiast na przykład z propozycjami pana Morawieckiego. Po pierwsze w kontekście ratyfikacji, chęci ratyfikacji umowy CETA, która naszym zdaniem Kukiz 15 jest bardzo szkodliwa dla polskiego rolnictwa, a my jako województwo podlaskie jesteśmy szczególnie nastawieni właśnie na wytwórstwo rolne, również dla naszego przemysłu. To jest duże zagrożenie, ta umowa CETA. Ja nie rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dużo mówiąc o suwerenności państwowej, jednocześnie jest za takimi umowami jak TTIP czy CETA. No, dla mnie to jest zaprzeczenie suwerenności, to po pierwsze. Po drugie, w Konstytucji dla Biznesu mamy zapis o półrocznym bodaj zwolnieniu z ZUS-u dla początkujących przedsiębiorców. Jest to kroczek do przodu, ale tylko kroczek, tak?
Bo... A później przez kolejne dwa lata płacenie tego mniejszego ZUS-u.
Tak, ale no, to teraz już ma miejsce akurat. Natomiast mówiąc wprost, to nie ułatwi sprawy, tak? I tak, no bo jeżeli każdy wie, że jeżeli się rozwija biznes, mam wielu kolegów, którzy ten biznes rozwijają, to właśnie często po tych dwóch latach no, albo zamykają interes, albo mówiąc brzydko, ale uczciwie, powiem to wprost, uciekam na przykład do Anglii, tam płacą ten ZUS, tak? Nie zasilając naszego budżetu, tylko tam gdzieś kombinują.
No, mamy tutaj przykłady tych, którzy rozpoczynają biznes gdzieś na Słowacji czy na Litwie.
Więc musimy iść w kierunku przede wszystkim odciążeń dla przedsiębiorców, to jest nasza podstawa. Nie możemy ratyfikować takich umów jak CETA czy TTIP, one nie będą służyły państwu polskiemu.
Nie ma zamiaru nikt ratyfikować, a TTIP 2/3 głosów będzie, w Sejmie będzie.
Ale przecież Prawo Sprawiedliwość popiera. Ale to jest celowy... Panie pośle, mówmy wprost, to jest celowy zabieg polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który polega na tym, że część PiS-u się podzieli, powie, że jest przeciw, część sprzepnie tą umowę razem z Platformą i z Nowoczesną. Ja czytam grę polityczną, wiem jak to wygląda, także jest to typowy, taka zagrywka właśnie klasyczna, ale zostawmy to w spokoju.
Ja co Andruszkiewicz mówi, jak będzie? No, to...
Tak będzie i mogę się założyć o dobrą kwotę pieniędzy, że tak właśnie się stanie.
Pan poseł Truskolaski, który
ja
jest za.
Pierwszy rok rządu pani premier Beaty Szydło oceniam bardzo negatywnie. Rzeczywiście, pewne obietnice złożone są realizowane, złożone wyborcom tak naprawdę PiS-u, bo to ich przekonało. No,
przepraszam, proszę, czy 500 plus?
No właśnie, czy każdy, kto ma dzieci, to był wyborcą PiS-u? No, chciałbym, żeby tak było. To znaczy, mam nadzieję, że tak będzie. No,
panie pośle, po pierwsze, nie wiem, czy pamięta pan taką debatę telewizyjną, w której pani premier Szydło powiedziała, że 500 zł na każde dziecko. Jest na drugiej kolejne, jak wiemy. Kolejna rzecz, kwota wolna od podatku, panie pośle. Ale panie pośle, ja panu nie przerywałem. Bardzo proszę. Kolejna rzecz jest to podniesienie kwoty wolnej od podatku. Mam tutaj przed sobą taką graficzkę. Plan na pierwszych 100 dni rządu. Podniesienie do 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Jak wiemy, ostatnio w Sejmie procedowaliśmy ustawę, w której było zaznaczone, że ta kwota wolna od podatku nie wzrośnie w tym roku do 8 tysięcy złotych. Pytanie, panie pośle, kiedy wzrośnie? Bo to była również wasza obietnica. Kolejną kwestię, którą oceniam bardzo negatywnie, to polityka kadrowa PiS-u. Niestety wiemy, ile osób zostało zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa, ile z tych osób przyszło prosto albo z ław PiS-u z Sejmu, albo z różnych innych instytucji powiązanych z PiS-em, więc no, jeżeli chodzi o politykę kadrową, oceniam to bardzo negatywnie, no bo sam Bartłomiej Misiewicz, który jest przykładem tej beznadziejnej polityki kadrowej, pani premier mówiła panu Macierewiczowi, panu ministrowi Macierewiczowi, aby go zwolnił. Niestety pan Macierewicz, pan minister Macierewicz postawił na swoim i go nie zwolnił. I pan Bartłomiej Misiewicz, bez wyższego wykształcenia, był członkiem Rady Nadzorczej PGZ-u. Był również dyrektorem w gabinecie pana ministra obrony narodowej Macierewicza. No ja uważam, że to jest skandaliczne, że człowiek bez wyższego wykształcenia ma taką posadę i takie
pełne. Ale Wałęsa był prezydentem, chociaż skończył tylko szkołę zawodową i jakoś...
Panie pośle,
uwaga do pana, proszę nie przerywać. Nikt nie zarzuca dzisiaj Lechowi Wałęsie, że tylko i wyłącznie dlatego, że brak wykształcenia nie pozwalałby mu objąć najwyższej funkcji w państwie, tylko raczej fatalne decyzje i polityka, którą prowadził, powoduje, że dzisiaj ma ułamkowe poparcie w jakimkolwiek sondażu, a nie samo wykształcenie. Jeśli chodzi o spełnienie obietnic wyborczych, nie było dotąd partii politycznej w Polsce, która by w tak dużym stopniu realizowała swoje obietnice wyborcze. Jeszcze raz przypomnę, co robiła poprzednia koalicja, chociażby pan Donald Tusk, który zapowiadał, że nie podniesie żadnego podatku, a potem w kilku wypadkach ten podatek został podniesiony. My realizujemy swoje obietnice wyborcze, ale proszę pamiętać, że kadencja trwa 4 lata. Nie da się zrealizować wszystkich obietnic w ciągu pierwszego roku. Wyraźnie jednak realizujemy i pokazujemy perspektywę realizacji tych obietnic. Podatek, kwota wolna od podatku w ciągu kilkunastu miesięcy zostanie wprowadzona, ponieważ jednak budżet w tej chwili jest mocno obciążony programem 500+. Przypomnę, że jest to w skali roku ponad 20 miliardów złotych.
I kolejne 12 będziemy dorzucać do tej ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego.
Tak jest, powoduje duże obciążenie budżetu. W związku z tym w tej chwili nie można wprowadzić zmiany polegającej na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, ale na pewno to zrobimy. W następnym roku będzie przygotowany projekt ustawy albo przy okazji tego tak zwanego jednolitego podatku, a jeżeli on nie zostanie wprowadzony, to będziemy stopniowo podwyższali kwotę wolną od podatku. Niedawno pan premier Morawiecki wyrażał swoje zdanie na temat tego, czy to zwolnienie od podatku kwoty wolnej powinno obejmować wszystkich, czy na przykład tylko średnio zarabiających i niżej zarabiających.
A nie zastanawialiście?
Kwestia nie jest przedyskutowana, będziemy o tym jeszcze rozmawiali.
Nie zastanawialiście się, panie pośle, bo to oczywiście nie ulega wątpliwości. Ta aktywność rządu Prawa i Sprawiedliwości i te zmiany tych przepisów, niezależnie od ich trybu, niezależnie od tego, możemy tutaj dyskutować w wielu kwestiach, natomiast na pewno politycy i klub jest aktywny. Natomiast zastanawiam się, bo teraz to wygląda ta konstytucja dla biznesu i to, o czym mówimy, to, o czym pan powiedział, o tym obciążeniu budżetowym. Najpierw rozdawaliście, teraz trzeba będzie znaleźć na to pieniądze. Nie można już, było odwrotnie.
Ale my już to robimy. Uszczelnienie systemu podatkowego to co najmniej kilkanaście miliardów złotych wpływających dodatkowo z VAT w stosunku do poprzedniego roku. Niewielka zmiana przepisów podatkowych, także z innych podatków, pozwoliła uzyskać większe kwoty, a więc my już się tym zajęliśmy. Ale jednak poważne dalsze wydatki z budżetu związane z wolną kwotą od podatku, czy mniejszym ZUS-em, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, wymagają jednak także znalezienia dodatkowych dochodów. Stąd bez zmian w systemie podatkowym pewnie nie uda się tego zrobić. Także pan prezes Kaczyński wyraźnie o tym mówił, że po tym pierwszym okresie, kiedy daliśmy szansę także ludziom najmniej zarabiającym, bo oni dotąd przez rządzących praktycznie byli niedostrzegani, trzeba także i zadbać o system gospodarczy i stąd działalność i większe uprawnienia pana premiera Morawieckiego, który przypomnę jest nie tylko ministrem rozwoju, także ministrem finansów oraz szefem stałego komitetu obejmującego kilka ministerstw i to w jego rękach w tej chwili będą główne działania gospodarcze. Trzeba jeszcze
i
się
na
odnieść
jego
do
barkach
tej
odpowiedzialność.
Oczywiście. Im więcej władzy, tym więcej odpowiedzialności. Tak zawsze jest i być powinno. Pan premier Morawiecki, jak rozumiem, rozumie to i stąd między innymi ta aktywność, stąd pomysł konstytucji dla biznesu i zapowiedzi wielu działań.
Może nie
jeszcze
warto
dwa
do
zdania
władzy,
do tej polityki zdanie. Kadrowej. Pan poseł Truskolaski mówił to tak, jakby dotąd w Polsce spółkami Skarbu Państwa rządzili sami fachowcy bezpartyjni. Państwo muszą zdawać sobie sprawę, że Platforma i PSL objęły państwo w posiadanie niemal prywatne, nie tylko w urzędach, ale także w instytucjach, agencjach i spółkach Skarbu Państwa. Trzeba było wymienić ludzi, którzy byli niekompetentni bardzo często, związani politycznie tylko z jednym obozem politycznym, a poseł, który na przykład kilkanaście lat pracuje w Komisji Finansów, jest dobrze przygotowany do tego, aby objąć stanowiska kierownicze w spółkach Skarbu Państwa.
Pan poseł Andruszkiewicz.
To znaczy oczywiście, że poprzednie lata były złe pod kątem, to znaczy tak jest skonstruowany generalnie system trzeciej RP, szanowni państwo, że często właśnie obywatele, i żeby była jasność, ja nie mam w ogóle do obywateli pretensji w tym względzie.
Tylko tej zmianie.
Pan poseł Dariusz Piątkowski, chyba jesteśmy we dwóch tutaj absolwentami jednak ośmioklasowej podstawówki.
Tak, ja jeszcze maturę według starego systemu zdawałem, także to już całe wieki temu. Kilka sprostowań. Po pierwsze, konsultacje odbywają się już od kilkunastu miesięcy. Był etap konsultacji w każdym województwie. Niedawno także odbywały się ponowne w naszym województwie. Łącznie w skali kraju było to kilkaset spotkań, na których można było wyrażać swoje opinie, plus do tego oczywiście wysyłać uwagi drogą elektroniczną. To tak a propos elektroniki i dłuta. Manifestacja. Przypominam sobie, że rząd PO-PSL, gdy były manifestacje kilkuset tysięczne, między innymi w sprawach oświatowych, przymus szkolny sześciolatków, nic sobie z tego nie robił. My bierzemy oczywiście pod uwagę głosy także i tych, którzy się niepokoją. Ja wielokrotnie już to mówiłem. Nie dziwię się nauczycielom gimnazjum, że czują zaniepokojenie, no bo każdy z nas, gdyby miała go dotknąć zmiana, będzie miał jakieś obawy, co będzie z nim się dalej działo. Skąd w ogóle ta zmiana? Podstawą zmiany jest nasza ocena systemu edukacji, który według założeń reformy z roku 98 pana premiera Buzka ówczesnego i ministra Handkego powodował, że uczeń przez system szkolny przechodził trzykrotnie przez trzyletni cykl nauczania.
No wtedy mówiło się, że ten okres gimnazjum to jest najtrudniejszy, że jeden
to
z
prawda,
bardziej
pod względem
trudnych,
wychowawczym jest bardzo trudny, ale ten trzykrotny cykl trzyletni powoduje, że realizacja programu, który wcześniej był przewidziany na 4 lata, musiała być zrealizowana w ciągu 3 lat, co oznaczało, że uczniowie mieli mniej czasu na poznanie tego materiału, osiągnięcie tej wiedzy, brak czasu na rozwój taki nie tylko testowy, ale i umiejętności po prostu myślenia. I dlatego uznaliśmy, że trzeba wrócić do cyklu, w którym uczeń w nieco starszym wieku dwukrotnie będzie przyjmował tę dawkę wiedzy, czyli w klasach 5-8 w szkole podstawowej i w czteroletnim liceum. To dzisiaj wyraźnie potwierdzają także i rektorzy uczelni wyższych, mówiąc o tym, że młodzież w momencie, kiedy dotarli pierwsi absolwenci gimnazjów do szkół wyższych, jest wyraźnie odczuwalny spadek umiejętności i wiedzy uczniów. Ja zresztą to samo odczuwałem jako nauczyciel szkoły średniej. I z tym oczywiście wiąże się zmiana podstawy programowej. To jest.
No ale czy trzeba było aż tak głęboko sięgnąć?
Ale to jeszcze raz mówię, skoro zmieniamy filozofię z systemu 3x3, chcemy dojść do systemu 2x4, to inaczej po prostu nie dało się tego zrobić. Podstawy programowe oczywiście ulegną zmianie. Do końca listopada pani minister Zalewska zapowiadała pokazanie nowych podstaw programowych. Trwają prace nad tymi zmianami w programach.
To same podstawy programowe, oczywiście tak jak jesteśmy tutaj, jak państwo słyszą, nasi słuchacze, nikt nie neguje jakby konieczności jakiejś zmiany w podstawach programowych i ciągłego uaktualnienia, bo przecież świat idzie do przodu, o tyle przed samorządami szczególnie jest ogromna rola do tego, żeby jakoś organizacyjnie, suchą
to
stopą
prawda,
przez to przejść, ponieważ
w wielu samorządach już na ten temat
i tak dalej,
rozmawiałem. W bardzo wielu samorządach gimnazja są połączone ze szkołami podstawowymi i tam praktycznie żadnych problemów organizacyjnych nie będzie. Nie będzie również tego, co próbuje nam wmówić opozycja, że wraz z wygaszaniem gimnazjów, nagle budynki gimnazjalne wypadną z systemu szkolnego? Oczywiście nie. Nikt przecież nie zabrania samorządom do korekty sieci szkół, zmiany rejonów, gdzie dzieci będą uczyły się w poszczególnych szkołach, zmniejszenie rejonów doprowadzi do tego, że będą mniejsze szkoły, chociażby podstawowe, gdzie będzie nieco mniej uczniów, a więc i będzie szansa na stworzenie mniejszych klas. Zgadzam się, że należałoby doprowadzić do tego, aby zmniejszyć liczebność klas. To jest zresztą nasz postulat sprzed kilku lat, Solidarności także. To się wiąże jednak także z pewnymi potrzebami finansowymi. Dzisiaj nie stać budżetu na to, aby wydać dodatkowo kilka czy kilkanaście miliardów złotych na obniżenie standardów, a ponadto pani minister Zalewska wskazuje, że w dużych miastach jest problem innego rodzaju. Tu niestety samorządy próbują doprowadzać do tego, aby klasy były jak najliczniejsze, bo wtedy finansowo jakby mniej to kosztuje i w Warszawie czy w Białymstoku być może również mogłoby to doprowadzić do tego, że zmniejszenie liczebności klas nagle by wprowadzało praktycznie powszechną dwuzmianowość, bo jest po prostu za mało budynków szkolnych. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli, aby klasy liczyły około 20 czy 20 kilku uczniów, bo tam 25 to jest mniej więcej taka liczba, którą się przyjmuje. Ona zresztą, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w klasach szkoły podstawowej jest praktycznie już osiągnięta. Ustawowo zresztą wprowadzono ograniczenie liczebność klas w klasach nauczania początkowego, a w klasach starszych niewiele odbiega od 25 osób. Natomiast w gimnazjach i zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych jeszcze jest 30 i więcej. I gdybyśmy nagle obniżyli liczebność klas, to w Warszawie zabrakłoby przynajmniej kilkudziesięciu szkół.
Proszę państwa, panowie, jeszcze po zdaniu, pan poseł Andruszkiewicz.
Tak, na koniec, to znaczy oczywiście, że o tym, o czym mówię, to wiem, że trzeba by to wprowadzać ewolucyjnie, tak, i doprowadzić do tego, aby ta sytuacja lokalowa była dobra, natomiast ja bym nie chciał tutaj mówić o finansach w tym względzie, ponieważ inwestycja w nasze dzieci jest najważniejszą inwestycją i to, że dajemy teraz 500+ na nowo narodzone dzieci, to bardzo cieszy, tak, to jest dobre dla rodziny,
natomiast to by się przełożyło na warto... powodzenie edukacyjne.
Dokładnie, no bo to dziecko się urodzi, natomiast ono musi być jeszcze dobrze wykształcone.
Ja mam tylko nadzieję, że rząd nie zapomni o samorządach i nie zrzuci całej odpowiedzialności za tą reformę właśnie na te samorządy.
A ja mam nadzieję,
pieniądze są na reformę, samorządy tylko muszą podjąć działania organizacyjne, ustalić sieć szkół, przygotować się do tego jak najszybciej i nie powinno być ani zwolnień, ani problemów lokalnych.
Z nadzieją na to, proszę państwa, że wrócicie do nas w następny poniedziałek o 14.10. Bardzo dziękuję gościom i państwu za uwagę. Jak państwo słyszą, jesień nie jest łaskawa dla niektórych, ale mimo wszystko bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Gry polityczne.